Witam serdecznie, ja nazywam się Przemysław Kowal. Moim gościem dzisiaj jest...
Maciej Paluch, witam serdecznie.
Witam serdecznie, panie doktorze. Spotkaliśmy się, bo chciałem panu zadać pytanie, na co obecnie jest narażona psychika człowieka?
To jest ciekawe pytanie, dlatego że współcześnie funkcjonujemy w przełomie, właściwie to już po przełomie pewnych epok, mianowicie po epoce modernistycznej i epoce, którą współcześnie można nazwać postmodernizmem, postsekularyzmem, i one charakteryzują się bardzo wyraźnymi cechami. Ten modernizm to była ta linearność, ta przewidywalność, te wielkie blokowiska, ta kubatura, która była obarczona pewnego rodzaju architekturą, prostymi kątami, brak różnego rodzaju fal, załamań i tak dalej. Też oczywiście później przeniosono to z gruntu architektury, dlatego że modernizm był poniekąd wynikiem i wymysłem tak naprawdę architektury. Przenoszono to, moi drodzy państwo, na funkcjonowanie człowieka, kiedy role ludzkie, kiedy postrzeganie rzeczywistości również było czarno-białe. Nie było możliwości przejścia z jednej roli do drugiej, tak jakby na przykład dzisiaj współcześnie jest ktoś, kto posiada dużo ilość tatuaży, ma bardzo wyraźnie wygoloną, ogolną głowę i na przykład jest chirurgiem, transplantologiem. Przedtem byłoby to nie do pomyślenia, nie do przejścia w przekonaniach społecznych. Dzisiaj nie robi to na nas szczególnego wrażenia, kiedy widzimy na przykład kierowcę autobusu, która jest młodą kobietą i prowadzi duży chociażby zestaw, jak na przykład w przypadku samochodów typu TIR. Wręcz przeciwnie, wzbudza to pewnego rodzaju szacunek czy pewnego podziw, że taka osoba jest w stanie prowadzić tego rodzaju zestawy czy pojazdy. W modernizmie byłoby to rzeczywiście, można byłoby tak oczywiście przejaskrawiając, stwierdząc, nie do pomyślenia, dlatego że każda rola była przypisana nie tylko do płci, nie tylko do pewnego rodzaju zakresu swojej możliwości, ale także takich uwarunkowań kulturowych. Dzisiaj, drodzy państwo, współcześnie postmodernizm pokazuje tak naprawdę, że ten pluralizm w kwestii kreacji własnych ról, kreacji własnych możliwości jest ogromny tak naprawdę, ale to też się wiąże, to co powiedział pan Przemysławie, przede wszystkim z pewnego rodzaju uwarunkowaniami, przede wszystkim cechami tej epoki. Ta epoka, drodzy państwo, charakteryzuje się tym, że my żyjemy w ogromnym, niebywałym tempie, który był nie do osiągnięcia dla osób, które byli naszymi rodzicami czy naszymi dziadkami. To, co, drodzy państwo, jak mówił chociażby Alvin Toffler, czy chociażby Eric Mistewicz w swoich opracowaniach, ilość informacji, ilość wiedzy, którą my wchłaniamy w ciągu jednego miesiąca w nasz umysł, to tyle samo, drodzy państwo, wchłaniali nasi rodzice czy nasi dziadkowie poprzez całe swoje życie. To jest ogromne, ogromna ilość informacji. Tym bardziej, drodzy państwo, że teorie uwagi, które mówią o chociażby o tak zwanym wąskim gardle, czy chociażby o uwadze jako pewnym zawiadowcy świadomości, mówią o tym, że ponad 99% informacji nie jest uświadomionych przez nas samych, zatem nie dociera do naszej świadomości. To jest ogromna, drodzy państwo, ilość. Tym bardziej dzisiaj współcześnie też jest to istotne, dlatego że ta informacja musi być jeszcze bardziej selekcjonowana. Na początku, moi drodzy państwo, mówiono o tym, że kiedy informacja zaczęła mieć znaczenie szczególne, jeżeli chodzi o funkcjonowanie społeczeństw czy naszej kultury, to mówiono, drodzy państwo, o tym, że należy ją zarządzać tą informacją. Kiedy okazało się, że informacja była już tak ogromnych potencjałów, mówiono, drodzy państwo, o selekcji tej informacji, chociażby różnego rodzaju foldera, którym posiadacie państwo w swoich programach pocztowych, czy różnego rodzaju spam, ważne, wysłane, niewysłane, o tagowaniu różnych informacji na portalach internetowych i tak dalej. Dzisiaj, drodzy państwo, już nie mówi się o zarządzaniu selekcją, zarządzaniu informacją, tylko mówi się o zarządzaniu samą osobą, którą tą informację lub tworzy, lub odbiera, dlatego że nie mamy możliwości brania pod uwagę tak ogromnego zrozumienia i przyswojenia tak ogromnej informacji, jeżeli chodzi o taką wielkość wytworzonej, wykreowanej informacji.
No dobrze, a w takim razie słowem wstępu jeszcze mam pytanie, czym jest w takim razie w ogóle zdrowie psychiczne? Jak je scharakteryzować?
To jest zagadnienie, które frapuje nie tylko psychologów, psychiatrów, lekarzy, ale także osób, które zarządzają całym systemem społecznym, dlatego że bardzo trudno zdefiniować zdrowie psychiczne. Oczywiście WHO twierdzi, że ogólnie zdrowie to jest nie tylko brak istnienia jakiejś choroby, dolegliwości czy cierpienia człowieka, ale także dobre samopoczucie, dobry stan psychiczny, dobry stan fizyczny czy brak możliwości istnienia różnego rodzaju dolegliwości. Natomiast należy wziąć pod uwagę to, że zdrowie psychiczne jest pewnego rodzaju dymensem, czyli takim wymiarem, w którym możemy się obracać, dlatego że na tym kontinuum posiadamy bardzo wiele momentów, punktów, w którym już nie jesteśmy, można by powiedzieć tak oczywiście kolokwialnie, zdrowi psychicznie, a jeszcze nie jesteśmy na przykład chorzy. Takim przykładem chociażby zdrowia, czy powiedzmy na potrzeby naszego podcastu zdrowia osobowości, jest problem zaburzonej osobowości, która nie jest chorobą, a jednocześnie już nie jest stanem normatywnym, prawda? Kiedy jest pewnego rodzaju przedsionkiem. Tak w przypadku jest na przykład różnego rodzaju nerwic, czy w dawnej nomenklaturze chornej, czy freudowskiej, psychonerwic, kiedy rzeczywiście nerwica była traktowana nie jako choroba psychiczna z pełnymi objawami negatywnymi i pozytywnymi, ale była traktowana jak pewnego rodzaju przedsionkiem do tego, aby można było mówić o chorobie psychicznej.
A mam takie pytanie, bo też natrafiłem kiedyś na, nie pamiętam czy już tekst, czy gdzieś mi się to obiło o uszy. W jaki sposób na przykład depresja mogłaby prowadzić do schizofrenii? Bo tak jak powiedzieliśmy, jest to przedsionek, jakieś zaburzenie, które może się dalej rozwijać. I bardzo mnie zastanawia to właśnie, jak depresja, czyli takie poczucie stagnacji, niepewności, brak w ogóle jakiegoś zaangażowania mógłby się rozwinąć do tak już poważnej choroby jak schizofrenia.
Temat wysoko skomplikowany, dlatego że tutaj ocieramy się o nie tylko klasyfikacje depresji i schizofrenii, które również posiadają kilka podtypów, ale również etiologię rozwoju tego, co było tak naprawdę pierwsze, czy była to depresja, czy tak naprawdę po epizodzie schizofrenicznym nastąpiło zaburzenie nastroju, które można klasyfikować jako depresja. Oczywiście należy mieć tutaj na uwadze to, że trzeba mieć pewnego rodzaju predyspozycje genetyczne, biologiczne, dlatego że w jakimś formie jest to umożliwione poprzez właśnie genetykę, ale również też uwarunkowania środowiskowe, aby można było doprowadzić do pewnego rodzaju epizodu schizofrenicznego, czy też na przykład ten afekt obniżony, czy tego nastroju później mógłby się waloryzować jako rzeczywiście depresja postschizofreniczna.
Okej, a w takim razie jakie zagrożenia współcześnie czekają na człowieka?
To jest bardzo ciekawe, dlatego że tu możemy wskazać taki przykład właśnie ilości informacji, które się dzieje współcześnie, która jest wytwarzana, kreowana, która jest pokazywana. I na przykład w roku 1472 najlepsza biblioteka uniwersytecka, drodzy Państwo, na świecie w Queen's College w Cambridge była w posiadaniu 199 książek. Więc tak naprawdę jedna osoba była w stanie przeczytać cały zbiór tam zawarty, natomiast dzisiaj drukuje się na świecie około 300 tysięcy nowych książek. Każdego roku, drodzy Państwo. To jest bardzo duża ilość. Erik Mistewicz w swojej książce wcześniej wspomnianej Marketing narracyjny przytacza, że my jesteśmy w stanie wchłonąć, może nie jesteśmy, ale wchłaniamy tak naprawdę 100 500 słów dziennie, co stanowi wzrost od ponad 350% od tylko 1980 roku. To bardzo dużo, drodzy Państwo. Każdego dnia otrzymujemy taką ilość informacji, którą, jak wspomniałem wcześniej, naszego każdego miesiąca nasi dziadkowie otrzymywali przez całe swoje życie. W jednym tylko 2010 roku napisano, drodzy Państwo, tyle, ile od początku świata do 2003 roku. Natomiast szacuje się, że w samym tylko 2011 roku powstanie 20 milionów razy więcej informacji niż wszystko, co napisano do tej pory, jeżeli chodzi o historię ludzkości. Każdej minuty, oczywiście to jest stan na dzień pisania, sporządzania książki przez pana Mistewicza, w każdej minuty wysyłamy około 12 milionów SMS-ów, a każdego dnia ponad 250 miliardów maili.
To jest nieprawdopodobne. To jest... W sensie nie jestem w stanie w ogóle... Wie pan, ma pan perspektywę? Podejrzewam, że pan jeszcze nie miał internetu jako dziecko.
Nie było u mnie jeszcze takiego zjawiska.
No właśnie. No i jak pan pamięta w ogóle swój pierwszy smartfon w takim razie w kontekście tego, co pan powiedział? W sensie od razu pan zwiększył swoją komunikatywność ze znajomymi, czy to raczej było jakieś stopniowo zaawansowanie tego komunikatora się zwiększało w telefonie?
Na początku to był gadżet. Tak naprawdę to nawet nie był smartfon, tylko telefon, który posiadał kilka przycisków, który służył pewnego rodzaju ciekawości, nowości technologicznej i tak naprawdę na początku w ogóle on nie zmienił w ogóle relacji, jakie były realizowane przeze mnie wobec osób mi bliskich czy znajomych. Dopiero później, kiedy rzeczywiście, co jeszcze ciekawsze, zawód wymagał od tego, czy chęć kształcenia się, aby rzeczywiście korzystać z technologii, to tak, rzeczywiście ten smartfon wszedł do stałego obiegu używania przeze mnie. Natomiast na początku było rzeczywiście tylko takie w formie gadżetu, pewnego rodzaju nowinki technologicznej, która służyła do jako pewnego rodzaju sprawdzenia, jak to działa i w jakim kierunku możemy tutaj się w tym rozwinąć.
Zadałem to pytanie, bo z kolei u mnie była zupełnie inna perspektywa, bo telefon w momencie, w którym znalazł się w moich rękach, to od razu było zainstalowanie gadu-gadu. I nagle perspektywa wydzielonego czasu na komputer zniknęła w momencie, w którym pojawił się telefon, tak? Bo, dlatego zadałem to pytanie. No dobra, ale proszę mi powiedzieć, jak bardzo zmieniły się te zagrożenia po erze cyfryzacji względem człowieka? Jak to wyglądało przed tą erą cyfryzacji, a jak później? Jakie zagrożenia wyczyhały na człowieka wcześniej? Jakie teraz, a czy niektóre dalej zostały, w sensie na człowieka, na jego psychikę.
Jeden z takich popularnych filmów z Danielem Craigiem wskazywał bardzo ciekawy tekst, jeżeli chodzi właśnie o zagrożenia, że my przedtem znaliśmy, co było dla nas zagrożeniem, co było dla nas wrogiem. Wiedzieliśmy, kto jest przeciwko nam, a kto jest z nami. Dzisiaj współcześnie bardzo trudno rozpoznać te zagrożenia, nie tylko ze względu na wielość informacji, jakość tej informacji, ale przede wszystkim na niebywałą zdolność manipulacją tą informacją, która jest tak naprawdę wszechobecna, jeżeli chodzi chociażby w przestrzeni internetu, w przestrzeni mediów, czy w przestrzeni relacji międzyludzkiej. Jest to niebywale istotne, dlatego że tak naprawdę nie wiedząc, co jest naszym zagrożeniem, nie wiemy, jak się przy tym bronić tak naprawdę. I bardzo wiele elementów naszego funkcjonowania jawi się jako rzeczywiście bardzo mocno pozytywnych, bardzo atrakcyjnych, natomiast rzeczywiście w dalszej perspektywie czasu okazuje się to mocno destrukcyjne. Przykład chociażby uzależnienie technologiczne, kiedy my bardzo mocno korzystamy, bardzo wyraźnie korzystamy, chełpiąc się tym, że opanowaliśmy bardzo wiele technologii, natomiast rzeczywiście okazuje się, że to bardziej technologia opanowała nas niż my ją. Natomiast co jest bardzo istotne, to skutki tego oddziaływania technologii są bardzo niepokojące, dlatego że tak naprawdę ilość tego przeładowania informacyjnego nie jesteśmy w stanie w jakiś sposób przeciwdziałać temu, jeżeli chodzi o obciążenie naszej psychiki. Na czym to polega? Przede wszystkim im więcej mamy możliwości do wyboru, tym ten wybór jest mniej trafny. Im mamy więcej szczegółów, które w jakiś sposób nam pozwalają na wybranie pewnego produktu, tym ten nasz wybór jest o wiele bardziej utrudniony. Prostym przykładem, drodzy Państwo, jest chociażby, tak oczywiście mówiąc kolokwialnie, wybór mebli do naszego pokoju, gdybyśmy żyli w latach 70., kiedy były bardzo mały zakres, kiedy ten zakres mebli, wyboru mebli był bardzo słaby, bardzo mały. Właściwie to stało się po te meble w kolejce i wybrało się tylko meblościankę, która była jednocześnie łóżkiem, była jednocześnie biurkiem, była oczywiście różnego rodzaju pełniła funkcje na książki i tak dalej. Dzisiaj, drodzy Państwo, udekorowanie pokoju dziecka to jest wyzwanie wręcz czasem przerastające możliwości przeciętnego człowieka.
A nie uważa Pan też, że ten proces cyfryzacji ma też wpływ na nasze uczucia? W pewnym sensie zanika też masa uczuć, które wcześniej, tak poetycko oczywiście to nazywam, były wytwarzane przez lata, tak? Nie żyliśmy w takim pędzie, że zaraz byliśmy od tak naprawdę 14-15 lat napastowani tym seksem przez teledyski, nie wiem, przez modę na gościom, tylko lata temu trzeba było to wypracowywać w sobie, jakby spotykać się, tak? Te ciało było zakryte, więc ta nagroda też w postaci tego pocałunku czy złapania się za dłonie była zdecydowanie inaczej oddziaływała na nas, tak? Nie zauważył pan czegoś takiego?
To jest bardzo trudny temat, dlatego że powiedział pan o rzeczy, które bardzo niepokoi współczesnych psychologów, dojrzałych rodziców i pedagogów, dlatego że z moich doświadczeń i z doświadczeń pracowników ośrodków interwencji kryzysowej wynika to, że dzisiejsze dzieci, już nawet nie młodzież, ale dzieci wchodzą bardzo szybko, dynamicznie w okres w świat dorosłych, ten świat właśnie nie tylko nagości, tej intymności, ale także tych bardzo wysokich emocji, uczuć, tych pragnień, realizacji swoich zamierzeń związanych z bliskością. Natomiast z racji tego, że są to jeszcze dzieci, nie posiadają mechanizmów, które mogłyby w jakiś sposób racjonalnie zawiadywać tymi emocjami, tymi uczuciami, tej kontroli emocji, rozumienia, czym są emocje, czy są uczucia. I to doprowadza do bardzo wielu tragedii związanych właśnie chociażby z próbą samobójczą, z okaleczeniem się, w sięganiu po substancje psychoaktywne, aby można było w jakiś sposób otępić te emocje, uczucia. Jest to bardzo niebezpieczne, dlatego że posiadając pragnienia, które wytworzyły u nas media, czy chociażby kultura, w jakiś sposób ten przekaz społeczny, informacyjny, a nie posiadając mechanizmów, które mogłyby tym zawiadywać, dzieci stają się bardzo bezbronne. Wchodzą bardzo szybko w relacje takie quasi-dorosłe, pozornie dorosłe. Nawiązują bardzo mocne relacje, bardzo mocne więzi. A to, drodzy Państwo, musimy wiedzieć, że w tym okresie rozwojowym, 10-12-15-letnim, jest to okres mocno przełomowy, kiedy rzeczywiście te emocje adolescentów są bardzo o wysokiej amplitudzie, bardzo wyśrubowane, bardzo dramatyczne, czasem wręcz dotykające w niektórych przypadkach histerii, takie mocno teatralne, bardzo trudno wyciszane, które bardzo trudno się uspokaja, mogą rzeczywiście prowadzić do decyzji, które później są opłakane w skutkach. Dlatego też tutaj w tym wypadku psychologowie czy pedagodzy wskazują na zwiększenie kompetencji i rozwoju tej kompetencji u rodziców, jeżeli chodzi właśnie o te relacje. Ma pan rację, panie Przemysławie, przedtem te relacje były bardziej linearne, bardziej wchodzące stopniowo, może nie stopniowo, ale spokojnie wchodzące na pewnego rodzaju etapy, zgodne z etapami rozwoju dziecka. Kiedy rzeczywiście na początku nawiązywaliśmy jakieś jakieś znajomości w tym przedszkolu, one były bardzo kruche, niestabilne, bardzo mocno dynamiczne, nieokraszone jakimś szczególnym empatią. Później wchodziliśmy w ten okres oczywiście tych mocniejszych przyjaźni w okresie tego rozwoju szkolnego. Później były te głębokie miłości, wspaniałe uczucia związane w okresie 15-17-letnim. Dopiero później, kiedy już przepracowaliśmy ten cały okres naszego rozwoju, byliśmy w stanie wejść w jakieś relacje związane chociażby z miłością swojego życia, czy małżeństwem, czy jakiejś dłuższej perspektywy czasowej. Dzisiaj się to wszystko przesunęło bez możliwości mechanizmów, które wypracowaliśmy przez szereg naście lat w późniejszym naszym okresie rozwojowym.
No dobra, ale muszą być jakieś mechanizmy, które ułatwią nam stawianie czoła wszystkim przeciwnościom naszej psychiki, dla naszej psychiki. Takie mechanizmy chciałem pana zapytać, jak dbać po prostu o swoją psychikę, na co zwracać uwagę, jak czuć się stabilnie, zdrowym emocjonalnie.
Przede wszystkim, panie Przemysławie, to jest wiedza na temat tego, co się dzieje wokół nas. Tak jak rozmawialiśmy dawno, im człowiek posiada szerokie spektrum wiedzy na temat nie tylko tego, co aktualnie się dzieje, ale skąd to wynika, jaka jest etiologia naszego społeczeństwa, jakie są przemiany społeczne, co powoduje, że my pragniemy mieć, posiadać i lub też wiedzieć, być, to oczywiście jest w jakiś sposób zbroją przeciwko temu, aby rzeczywiście nie popaść w uzależnienie, w jakiś taki marazm, czy w jakąś taką studnię, która wciągnie nas bez możliwości wydostania się z niej. Refleksja nad tym, co się wokół nas dzieje, wymaga ciągłej, ustawicznej wiedzy, która jest aktualizowana, dlatego że mamy coraz to lepsze sposoby dochodzenia do praw, które były już nam dawno nieznane, jeżeli chodzi o historię, starożytność, czy okres średniowieczny, czy później nowożytne, jak kształtowało się nasze społeczeństwo, do czego myśmy dążyli. Oczywiście jeszcze szersze spektrum, które jest mało popularne, mianowicie filozofia, która pokazuje to, czym jest natura ludzka, czy ona jest zmienialna, czy jest niezmienialna. Oczywiście, gdybyśmy się zgłębili w ten zagadnienie, to okazuje się, że natura ludzka, drodzy Państwo, nie jest tak bardzo podatna na zmianę, dlatego że w okresie plemiennym mieliśmy rzeczywiście tutaj też wojny terytorialne, różnego rodzaju wojny związane z zagrabieniem, zawłaszczeniem, z kradzieżą mienia. W okresie oczywiście antycznym, szczególnie tym klasycznym greckim, mieliśmy tutaj rzeczywiście olimpiady, rzeczywiście mieliśmy tutaj chleba i igrzysk. Jeżeli chodzi o okres starożytny, tutaj rzeczywiście właśnie wspomniałem wcześniej przede mnie igrzyska, później oczywiście średniowiecze, czyli waleczność, rycerskość, honor damy i tak dalej. Dzisiaj, drodzy Państwo, mamy fame MMA, walki w klatce i różnego rodzaju pragnienie posiadania prestiżowych, oczywiście według dzisiejszych kryteriów, przedmiotów, najnowszego iPhone'a, Maybacha, czyli gdybyśmy spojrzeli tak w sposób linearny, to rzeczywiście ta natura ludzka, oczywiście osobowość zmienia się w trakcie życia człowieka. Natomiast filozoficznie można by ująć, że natura ludzka już raczej tak takim zmianom mocno drastycznym nie podlega.
Super, dziękuję panu serdecznie za tą wypowiedź i mam nadzieję, że do usłyszenia za tydzień.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.